Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam.
Naukąt.
Moim gościem na antenie Radia Campus w Naukącie jest Adam Wincukiewicz, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i mamy porozmawiać po raz kolejny, jak się okazuje, o skutkach globalnego ocieplenia, to w kontekście pewnej konferencji, o której nieco później. Muszę po raz kolejny zapytać o ten styk klimatu i fizyki, no bo on, jak sobie o tym pomyślimy, to jest dosyć oczywisty, aczkolwiek zapewne jest pewna część naszych słuchaczy, która sobie myśli, fizyka, ocieplenie klimatu, gdzie to się łączy?
Otóż, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to tak naprawdę to wszystko są procesy fizyczne i patrząc na naszą planetę jako na taki układ termodynamiczny, no to możemy zaobserwować sytuację, w której właśnie otrzymujemy jakąś porcję energii ze Słońca, później z drugiej strony Ziemia emituje jakąś porcję energii. I w takim bardzo dużym uproszczeniu i schematycznie mówiąc, jeżeli Ziemia przyswaja tyle samo energii, co emituje, no to temperatura się nie zmienia, bo mamy zamknięty bilans energetyczny. Natomiast niedobre rzeczy dzieją się w sytuacji, gdy mamy zaburzenie tej równowagi, czyli kiedy więcej energii emitujemy niż przyswajamy, bądź odwrotnie. W tym momencie jesteśmy w tym drugim scenariuszu, czyli Ziemia przyswaja więcej energii niż jest w stanie oddać. I jest to związane głównie z efektem cieplarnianym i tego przyczyną są gazy cieplarniane. Jak Państwo doskonale wiedzą, w zasadzie z każdą działalnością naszego życia ciągnie się i wiąże się pewien ślad węglowy z tym, jak wytwarzamy energię elektryczną, jak się poruszamy, jak działa nasz przemysł. To wszystko w zasadzie generuje emisję gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla. Najbardziej znana z tego jest oczywiście energetyka i złą sławą mawiana nasza energetyka węglowa. Natomiast no to jest zarówno transport, jeżeli chodzi o przemysł, to takim najcięższym problemem jest chociażby produkcja stali, gdzie z wytworzeniem jednej tony stali wiąże się emisja 2 ton dwutlenku węgla. Dla cementu to jest 1:1, jedna tona cementu, jedna tona dwutlenku węgla. Także te emisje mamy wszędzie i wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze powoduje jednocześnie zatrzymywanie tego ciepła w atmosferze, a w konsekwencji wzrost średnich temperatur na Ziemi.
Powiedzieliśmy wybrzmiało to, że ten transport, wybrzmiał przemysł, ale też swego czasu zaczął przewijać się w tej dyskusji wątek produkcji mięsa i tej przemysłowej hodowli. Czy ona też ma tak duży wpływ na te zmiany klimatyczne, jak się ostatnio o tym mówi?
Tak, okazuje się, że ma to większy wpływ niż mogłoby się przypuszczać tak naprawdę. Jeżeli chodzi o takie bydło hodowlane, to na Ziemi mamy około 1,5 miliarda krów, które hodujemy, aby później te krowy zjadać. I tutaj to są tak naprawdę splot kilku elementów. Po pierwsze, krowy, powiedzmy, zachowują się w taki, a nie inny sposób, ich organizmy działają tak, a nie inaczej, że emitują duże ilości metanu i to może komuś się wydawać śmieszne bądź absurdalne, ale jak te emisje jednej krowy przemnożymy przez 1,5 miliarda, to ten efekt masy, skali tej zadziała. Dodatkowo metan jest dużo silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla, wywołuje znacznie silniejszy efekt. Natomiast tu już nawet zostawiając w spokoju same krowy, tutaj jest jeszcze czynnik samej hodowli, musimy napędzić jakoś maszyny, które będą obsługiwały te farmy. Musimy wytworzyć pożywienie dla tych krów, żeby wytworzyć powiedzmy jeden, przepraszam, jedną kilokalorię z mięsa. To musimy włożyć najpierw jakieś 6 kilokalorii, aby wyżywić tę krowę. Także ten bilans jest zdecydowanie zaburzony.
Skoro wiemy, jakie są te przyczyny i mamy zarysowany mniej więcej kształt tego, jak to wygląda, to musimy też powiedzieć o miejscu, w którym jesteśmy właśnie teraz. No bo od kilku lat też jest prowadzona taka dyskusja bardzo szeroka a propos tego, że no właśnie, w roku 2050 to już będzie o wiele za późno, musimy działać już teraz.
Tak jest, no my się powiedzmy umówiliśmy, że powinniśmy rozwiązać problem zmian klimatu do 2050 roku. Oczywiście, jeżeli udałoby się osiągnąć tę neutralność klimatyczną wcześniej, to tylko lepiej dla nas. Niemniej jednak jest to szalenie trudne wyzwanie. Cała transformacja energetyczna, no to muszą być programy rozpisywane na lata. Z drugiej strony no, są kwestie, o których wspomniałem na początku, czyli chociażby przemysł, gdzie na dobrą sprawę nie mamy jeszcze do końca dobrego pomysłu, jak ten problem rozwiązać, czyli produkcja stali czy produkcja cementu, gdzie mamy jakby relacje, wynika to z równania chemicznego, po prostu węglan, wapnia, dodać ciepło, to jest tlenek wapnia, dodać dwutlenek węgla i nie przeskoczymy tego, to jest po prostu reakcja chemiczna, to już nawet nie jest związane z samym podgrzewaniem, chociaż to tak jak powiedziałem, w tym równaniu występuje ciepło, które skądś musimy wziąć, także to są splot tych dwóch elementów i no z tego względu jest to bardzo trudne i ten rok 2050 no wydaje się jakoś realistyczny. W wielu miejscach wybrzmiewa też rok 2030, natomiast ja traktuję ten rok jako taki punkt kontrolny, aby zweryfikować, gdzie tak naprawdę jesteśmy i rzeczywiście datą, która wybrzmiewa najgłośniej, jest rok 2050.
Ale czy to faktycznie jest tak, że w tym za te niespełna 9 lat powinniśmy no właśnie usiąść wszyscy i być może posłuchać naukowców, którzy powiedzą nam już wtedy. No właśnie, jak to może w ogóle wyglądać za 9 lat na taką skalę? No właśnie, i pytanie, czy rozmawiamy tylko i wyłącznie o naszym poletku, czyli o Polsce, czy powinniśmy rozmawiać o Unii Europejskiej, czy powinniśmy rozmawiać o całej naszej planecie?
To jest oczywiście bardzo złożony problem. Co do zasady, powinniśmy rozmawiać o całej planecie, bo to, że my będziemy redukować emisję gazów cieplarnianych, to jeżeli tylko my się za to zabierzemy i my tutaj nie mam na myśli nawet Polski, ale mówię ten generalnie rozwinięty świat zachodu, to tego problemu nie rozwiążemy, bo kraje rozwijające się chcą się rozwijać i to, że my teraz jesteśmy w takim punkcie, jesteśmy na tyle rozwinięci, że możemy sobie pozwolić na taką transformację chociażby energetyczną czy inwestycje w nowe technologie, to nie znaczy, że te rozwiązania są atrakcyjne dla biedniejszych krajów, które się rozwijają. I to one tak naprawdę, ten dominujący przyczynek tych gazów cieplarnianych wkładają i będą wkładać w zasadzie, no bo powiedzmy Stany Zjednoczone w tej chwili emitują bardzo dużo. Natomiast jestem w stanie uwierzyć w to, że Amerykanie się wezmą za to i osiągną tę neutralność klimatyczną w 50 roku. Natomiast biedne kraje za bardzo nie mają możliwości, także tu trzeba dla nich przemyśleć też jakieś alternatywy i przekonać ich do tego, bo to są już kwestie w moim odczuciu no, czysto ekonomiczne. Oni się też chcą rozwijać, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast jeżeli chodzi o nasze podwórko, o Polskę, też w wielu miejscach słyszałem głosy mówiące, że my w zasadzie to niewiele tego dwutlenku węgla emitujemy, patrząc na całą planetę, tak więc redukcja emisji w Polsce w zasadzie nie ma żadnego znaczenia i ten koszt to jest zbyt wysoki tak naprawdę i nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli wysumujemy te przyczynki od mniejszych krajów typu Polska, to okazuje się, że one razem emitują najwięcej, to jest dominujący wkład. Także tej redukcja na każdym poziomie ma ogromne znaczenie.
O tym, jaka jest droga Polski do tej neutralności klimatycznej, będzie można nieco więcej posłuchać już 15 kwietnia, właśnie podczas konferencji. Czy możemy coś więcej zapowiedzieć? Kogo będzie można usłyszeć i jakie tematy będą poruszane właśnie podczas tej konferencji?
Tak, na początek może o samej inicjatywie. My organizujemy spotkanie w ramach takiego szerszego cyklu Solve Climate by 2030. I to jest inicjatywa, która urodziła się w ubiegłym roku, została zainicjowana przez nowojorski Bard College i wyglądało to tak, że we wszystkich Stanach, w Stanach Zjednoczonych odbywały się równoległe dyskusje na temat sytuacji w każdym stanie. Gdzie oni są, którędy chcą i w jaki sposób chcą osiągnąć tę neutralność klimatyczną. Okazało się, że wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i organizatorzy w tym roku mieli ambicje, aby pójść szerzej i zaprosili do współpracy 50 państw dodatkowo, bo mieli wcześniej 50 stanów, teraz jeszcze jest 50 stanów, dodać 50 państw. I właśnie jednym z krajów, w których odbywa się takie spotkanie w ramach cyklu jest Polska. I przede wszystkim idea jest podwójna, bym powiedział, bo przede wszystkim chcemy pokazać innym krajom, w którym miejscu my jesteśmy, skąd my zaczynamy i że na tej neutralności nam też zależy. Mamy pomysł, stosunkowo niedawno pojawiła się polityka energetyczna Polski. Także to jest w moim odczuciu bardzo ważne, aby pogłębiać takie wzajemne zrozumienie na świecie, bo inaczej do tematu podchodzą Niemcy czy Francja, a inaczej podchodzimy my, gdzie chociażby dominującym elementem i dominującą składową naszego systemu elektroenergetycznego jest węgiel. Tak więc pierwszy punkt to jest wzajemne zrozumienie, natomiast z drugiej strony chcemy tej na potrzeby wewnętrzne zaprezentować właśnie to, gdzie jesteśmy i którędy idziemy w stronę neutralności klimatycznej. Może nie każdy miał czas i ochotę, aby czytać opublikowany dokument. Znacznie bardziej zjadliwej postaci jest swobodna dyskusja i tak chcemy właśnie to spotkanie przeprowadzić.
No, będzie można też usłyszeć profesora Szymona Malinowskiego, który jakiś czas temu wziął udział w bardzo głośnym dokumencie, który też, mam wrażenie, przyczynił się nieco do otwarcia oczu trochę, no, nazwijmy to, opinii publicznej, no bo jednak ten dokument też nie przeszedł bez echa. No i myślę, że pana profesora zawsze warto wysłuchać.
Oczywiście tak, tutaj pan profesor jest niezastąpiony, jeżeli chodzi o opowiadanie o zmianach klimatu. No niestety bardzo często jest w tym wszystkim trochę taki pesymistyczny wydźwięk, jak to widzieliśmy w dokumencie, o którym pan wspomniał. Natomiast to, mam wrażenie, właśnie otwiera oczy, tak jak pan powiedział, że nie jest wcale tak kolorowo, że to, że my tak bezpośrednio w tej chwili nie odczuwamy tych zmian klimatu i może one aż tak bardzo nas jeszcze nie dotyczą, wydawałoby się, no to problem rzeczywiście istnieje i faktycznie pan profesor rozpocznie nasze spotkanie, opowie nam o zmianach klimatu i o mechanizmie tych zmian, budując tło pod naszą dyskusję. Drugą rzeczą jest ta sprawiedliwa transformacja i to, w jaki sposób my będziemy dążyć do neutralności klimatycznej. I tutaj pani Agnieszka Ragin z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu opowie nam troszkę na temat specyfiki Polski oraz spotkanie zamknie, znaczy ten kawałek prezentacji zamknie pani Weronika Gajda z Młodzieżowej Rady Klimatycznej i opowie o tym, co każdy z nas może zrobić, aby jakiś pozytywny sposób przyczynić się. Także tutaj będziemy odkrywać tę rolę aktywizmu klimatycznego i tego, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać na co dzień.
No i to też zapewne będzie bardzo ważny głos, w który warto będzie się wsłuchać, no bo jednak tych głosów, że jak ja nie użyję słomki jako ja, to przecież nic się nie stanie, jak tam ja nie posegreguję śmieci, to przecież i tak to nic nie da, a ja to w ogóle też tylko 2 razy w tygodniu samochodem jeżdżę do pracy. Więc myślę, że też będzie warto wysłuchać o tym, co każdy z nas może zrobić, bo zapewne tam też pojawią się jakieś dane a propos tego, jeżeli każdy z nas dołożyłby swoją cegiełkę, to co by było gdyby? Jak w takim razie w konferencji wziąć udział?
To jest dość proste. Trzeba się zarejestrować i tutaj można kilka ścieżek przeprowadzić. Po pierwsze, na stronie Uniwersytetu Warszawskiego www.edu.pl w kalendarzu znajdziecie Państwo informacje o naszej konferencji 15 kwietnia i tam będzie odpowiedni link do formularza rejestracyjnego. Natomiast drugą ścieżką jest wyszukanie na Facebooku, to oczywiście dotyczy osób, które korzystają z Facebooka, wyszukanie na Facebooku naszego wydarzenia Polska Droga do Neutralności Klimatycznej i tam również znajduje się link do wspomnianego formularza.
My w takim razie zachęcamy do tego, żeby zarejestrować się i spędzić właśnie 15 dzień kwietnia nad edukacją i zapoznaniem się nad tym, jakie są przyczyny i skutki globalnego ocieplenia oraz jak tą neutralność klimatyczną będzie można osiągnąć. Adam Wincukiewicz, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy oczywiście w przyszły wtorek w okolicach godziny 13:45.